Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w ten listopadowy wieczór. Dzisiaj podejmiemy temat, który powstał z pytania pana Błażeja, a zadał on mianowicie takie pytanie. Jaki jest stosunek Kościoła do teorii ewolucji? I drugie pytanie, jak pogodzić tą teorię z opowieścią o stworzeniu świata z Księgi Rodzaju? Za chwileczkę postaram się odpowiedzieć na ten temat. Natomiast jeśli ktoś chciałby zadać pytanie na żywo, to oczywiście jest taka możliwość. Podaję telefony do studia. Telefon stacjonarny kierunkowy 062 766 8909 i telefon komórkowy 789 085 465. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, które pan Błażej zadał, za które też dziękuję, chciałbym odnieść się najpierw do tego, jak my w ogóle w Kościele katolickim interpretujemy Pismo Święte, czyli wyjaśniamy je. Mianowicie są dwa sposoby podejścia do tekstu Słowa Bożego i te sposoby tak naprawdę powstały już w starożytności. Pierwszy z nich to interpretacja dosłowna, to znaczy staramy się znaleźć sens opowieści taka, jaka ona jest, wyciągnąć z niej jakby kluczowe przesłanie. Ale mamy też drugi sposób interpretacji Pisma Świętego, czyli interpretację alegoryczną. Wtedy zastanawiamy się nie tyle nad tym, co zostało napisane, ale nad tym, jakie jest główne przesłanie ukryte w tym zawartym w tekście słowie. I te dwie metody, czyli ta metoda dosłowna czytania Pisma Świętego i metoda symboliczna, alegoryczna, one jakby się zazębiają. Staramy się zrozumieć tekst taki, jaki on jest, ale jednocześnie szukamy czegoś głębszego, tego, co możemy nazwać również przesłaniem. W podobny sposób podchodzimy do opowieści o stworzeniu świata. Ona przetłumaczona w Biblii Tysiąclecia, czytana podczas liturgii, wydaje się, że jest po prostu opowiadaniem. Natomiast jeżeli odnieślibyśmy się do tekstu hebrajskiego, to okaże się, że nie mamy tutaj do czynienia z utworem prozatorskim, ale wierszem, hymnem, który wysławia Boga stwarzającego świat. My już dobrze wiemy, tak naprawdę z takiego doświadczenia wyniesionego ze szkoły, że wiersz interpretuje się zupełnie inaczej niż chociażby reportaż czy dokument. Opowieść o stworzeniu świata nie jest dokumentem, nie jest reportażem z tych momentów samego początku istnienia wszechświata i człowieka. To jest opowieść, a jednocześnie jest to opowieść o takim nacechowaniu poetyckim. I dlatego my tego tekstu o stworzeniu świata, który jest w Księdze Rodzaju, nie możemy rozumieć dosłownie, że Pan Bóg przez 6 dni stwarzał świat, a 7 odpoczął. I że te dni to są po 24 godziny i wystarczyło tylko te 24 godziny Panu Bogu, by na przykład powstały planety. To tak nie działa. Nie tak rozumiemy ten tekst z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Tutaj musimy jeszcze dodać, że pisali go ludzie, którzy mieli zupełnie inne podejście do symboliki, chociażby liczb. I ta 7, która pojawia się w tekście, nie jest przypadkowa. W numerologii hebrajskiej liczba 7 oznacza doskonałość, pełnię. Autor biblijny chciał nam przedstawić jedną ważną myśl, że świat taki, jaki jest, został przez Pana Boga stworzony w najlepszy możliwy sposób, że rzeczywiście wszystko to, co jest potrzebne, na tym świecie się znajduje. Zresztą tutaj musielibyśmy postawić kluczowe pytanie, o co tak naprawdę chodziło autorowi natchnionemu, kiedy pisał opowieść o stworzeniu świata. Czy on nam chciał przekazać jakieś prawdy dotyczące historii, czy dotyczące biologii, może astronomii? Nie, nie miał w ogóle takich zamiarów. Biblia jest opowieścią o relacji człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. I przedstawia nam to, jaki Bóg jest. Więc jedynym i głównym celem tak naprawdę opisu o stworzeniu świata jest przekazanie tej prawdy, że za tym wydarzeniem stoi Pan Bóg. Katolicy nigdy nie interpretowali Pisma Świętego tylko dosłownie. Więc musimy tutaj, w tym konkretnym tekście, spojrzeć nieco głębiej i jednocześnie szerzej. Zobaczyć, że za tymi wszystkimi procesami, niezależnie od tego, jak one wyglądały, stał Pan Bóg. Późniejsza teologia da nam do tego tak naprawdę dwa zwroty. Creatio ex nihilo i creatio continua. Zwróćmy uwagę na razie na ten pierwszy zwrot. Creatio ex nihilo znaczy tyle, co stworzenie z niczego. Pan Bóg nie potrzebował jakichś składników, niczym kucharka, która chce stworzyć jakieś piękne danie, czy może dobrą, smaczną zupę, musi te składniki mieć, wymieszać i dopiero pod wpływem jakichś określonych czynników powstaje dobre jedzenie. Tutaj tak nie było. Pan Bóg nie potrzebował żadnych konkretnych elementów, składników, żeby stwarzać świat. W starożytności filozofowie często głosili taki pogląd o wieczności materii, że ona jest taka sama jak Pan Bóg. Istniała, istnieje i będzie istnieć. I właśnie przeciwko takiemu poglądowi o wieczności materii występowali autorzy natchnieni, którzy w wielu miejscach, chociażby w Księdze Mądrości czy w drugiej Księdze Machabejskiej, mówią wprost, że świat został stworzony z niczego, że Pan Bóg jest kimś większym niż materia, którą się posługuje. Mamy też zwrot creatio continua, czyli ciągłe stwarzanie, gdybyśmy chcieli to dosłownie przetłumaczyć. Chodzi natomiast o to, że Pan Bóg ten raz stworzony świat podtrzymuje w istnieniu. Gdyby nie chciał, to ten świat po prostu by się tutaj nie utrzymał. Znikłby. Tak samo ludzie, to, że my istniejemy, że poruszamy się w tym świecie, wykonujemy konkretne zadania, jest też związane właśnie z działaniem Pana Boga. Dlatego może święty Paweł powiedział na ateńskim Areopagu, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ta druga definicja, to podtrzymywanie w stworzeniu świata, mówi nam o tym bardzo wyraźnie. Gdyby Pan Bóg nie chciał, to by nas tutaj nie było. To by nie było całego stworzonego świata. To sformułowanie okazało się bardzo ważne w czasach oświecenia, kiedy istniał pogląd filozoficzny zwany deizmem. Wtedy właśnie deiści głosili, że Pan Bóg raz stworzył świat i tak go już zostawił, w ogóle się nim nie interesuje. To jest takie dzieło, które żyje swoim życiem, a Pan Bóg niczym zegarmistrz nakręcił ten zegarek zwany światem i zajął się innymi sprawami. Teologia katolicka mówi coś innego, mianowicie to, że Pan Bóg tym światem się interesuje i to tak bardzo dokładnie. Nawet każdym z nas, jego los tego świata, ale też i nasz los, nie jest mu obojętny. Już w 1893 roku papież Leon XIII w encyklice Providentissimus Deus przestrzegał katolików, by nie interpretowali słów Pisma Świętego dosłownie i nie szukali w nim informacji z dziedzin nauk ścisłych. Oczywiście są takie niektóre nurty, zwłaszcza w kościele protestanckim, które rzeczywiście bardzo mocno przykładają wagę, by Pismo Święte interpretować dosłownie. W tych nurtach 7 dni to 7 dni i nie można od tego uczynić wyjątku, bo tak przecież zostało napisane. Natomiast jest to całkowite pominięcie symboliki liczb w Piśmie Świętym i tego, co moglibyśmy nazywać duchowością Biblii. Wiemy, że jakieś zdanie wypowiedziane raz czy drugi może mieć jeszcze oprócz tego znaczenia wynikającego ze słów jakiś ukryty sens. I człowiek, który żyje w danym kulturze, w danym systemie religijnym, jest w stanie ten głębszy sens w tym zdaniu znaleźć. Po jakimś czasie, kiedy tekst z jednej kultury trafia do innej kultury, już potrzebujemy przewodnika, kogoś, kto nam wytłumaczy, o co tak naprawdę ludziom z poprzedniej epoki chodziło, kiedy opisywali dane wydarzenie. Moi drodzy, bardzo ciekawe są słowa, które zawarto w Encyklopedii Katolickiej wydanej w Ameryce w setną rocznicę urodzin Karola Darwina, czyli twórcy teorii ewolucji. Posłuchajmy tych słów. W świetle zasad chrześcijańskiego wyjaśniania natury, historia królestw zwierząt i roślin na naszej planecie wydaje się jakimś wersetem zapisanym w tomie liczącym wiele milionów stron, na których opisano naturalny rozwój kosmosu, a na stronie tytułowej zapisano: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Przejdźmy teraz do tego, jak na teorię ewolucji zapatrywali się poszczególni papieże. Zacznijmy od Piusa XII, który w 1941 roku podkreślił, że nie widać powodów, ażeby wiara, iż człowiek został stworzony przez Boga, wykluczała opowiedzenie się za teorią ewolucyjnego pochodzenia człowieka. Podobnie już kilka lat później ten sam papież mówił w encyklice Humani Generis, że teoria ewolucji jest poważną hipotezą, której Kościół w żaden sposób nie odrzuca. Taki milowy krok w podejściu do teorii ewolucji papież Jan Paweł II postawił w 1996 roku. Oświadczył on, że nowe zdobycze nauki każą nam uznać, iż teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą. Zbieżność wyników niezależnych badań, bynajmniej niezamierzona i nieprowokowana, sama w sobie stanowi znaczący argument na poparcie tej teorii. Tutaj musimy się na chwileczkę zatrzymać, żeby wyjaśnić jedno zagadnienie. Dzisiaj tych teorii związanych z ewolucją jest co najmniej kilka poważnych, a tak naprawdę wariacji na temat dużo więcej. I w ocenie Kościoła katolickiego ta teoria jest bardzo poważna i nie należy jej bagatelizować w wyjaśnianiu pochodzenia człowieka i w wyjaśnianiu pochodzenia świata. Tutaj trzeba by też głębiej zastanowić się nad zdaniem, które wypowiedział Ojciec Święty Franciszek. Wielki wybuch, mówił papież, umieszczany dziś u początku świata, nie zaprzecza Bożej interwencji stwórczej, ale jej wymaga. Ewolucja natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia, bo zakłada stworzenie bytów ulegających ewolucji. Rzeczywiście, nawet jeżeli przyjmiemy tą hipotezę czy teorię wielkiego wybuchu, to z punktu widzenia katolika podstawowe pytanie brzmi, kto za tym wszystkim stoi. I odpowiedzi są dwie. Albo materia zrobiła to sama i wtedy pozostajemy na gruncie czegoś, co nazwiemy materializmem, albo stał za tym ktoś, kto kontroluje tę materię, ktoś większy od materii. Tutaj filozofowie powiedzą absolut, istota najwyższa, my powiemy Bóg jako katolicy. I jeżeli chodzi o podejście Kościoła do teorii ewolucji, to tutaj mamy właśnie odpowiedź. Katolik wierzy, że za stworzeniem świata stoi Bóg, że materia się sama nie zorganizowała. Natomiast jak ten proces wyglądał pod kątem naukowym, tutaj już zostawiamy pole do popisu tym, którzy tymi sprawami się zajmują, pamiętając o tym, że cały czas jesteśmy na poziomie teorii, na poziomie różnych hipotez i analiz. Ale to, że mamy taką teorię jak ta, która została skonstruowana przez Karola Darwina i Alfreda Wallace'a, nie oznacza, że nie będziemy poszukiwać może innych odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że to jest rzeczywiście taka odpowiedź najwłaściwsza z punktu widzenia naukowego. I w żaden sposób opis o stworzeniu świata, który jest utworem poetyckim i przekazującym nam prawdę o tym, że Bóg stworzył cały istniejący świat, nie wyklucza tego, by szukać dalej tych odpowiedzi tak naprawdę już naukowych. Tutaj się zatrzymamy. Myślę, że dzisiaj było może troszeczkę trudniej. Temat też bardzo poważny. Zachęcam do zadawania pytań także przez maila. Myślę, że to jest też dobry sposób, by rozwiać różnego rodzaju wątpliwości. Także jeśli ktoś się będzie z nas może kiedyś śmiał, że tak, wy katolicy nie uznajecie teorii ewolucji, wy wierzycie w jakieś mity, można powiedzieć nie, to nie jest prawda. To jest po prostu jakieś takie podejście, którego my nie możemy zaakceptować. Śmianie się z nas, że jesteśmy ludźmi bardzo ograniczonymi umysłowo. Nie, katolik jest człowiekiem, który stara się zrozumieć świat, ale też stara się patrzeć na ten świat z Bożej perspektywy i nie wyklucza, jeśli chodzi o rzeczy na tym świecie się dziejące, żadnych odpowiedzi, które bezpośrednio też nie negują istnienia Boga. Życzę wszystkim dobrego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl